Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 75. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Kropiwnicka, czyli jedna z najlepszych polskich age grouperek. Agnieszka właściwie na każdych zawodach, na których staje, nie opuszcza podium i tu mówimy oczywiście o podium open, nie tylko w grupie wiekowej. Na co dzień Agnieszka jest nauczycielem, a także trenerem pływania, no i wreszcie jedną z założycielek grupy wspólnoty treningowej Sport to Freedom. Z Agnieszką rozmawiam o tym, jak rozpoczęła się jej kariera triatlonistki. Opowiada o tym, kiedy pierwszy raz spotkała się z triatlonem, a było to już jakiś czas temu, bo jej pierwsze starty były na już właściwie kultowym i nieobecnym triatlonie w Piasecznie. Wiele się od tego czasu zmieniło, Agnieszka się bardzo rozwinęła sportowo. Jak sama powiedziała, jej największy sukces do tej pory i też zawody, które najlepiej wspomina, to Mistrzostwa Świata w Abu Dhabi, gdzie zajęła trzecie miejsce. Z Agnieszką rozmawiamy także o tym, jak znaleźć ten balans pomiędzy treningami, pracą a życiem, a jest to coś, na co zwraca szczególną uwagę. Rozmawiamy też o tym, jak cieszyć się po prostu tym sportem, jak trenować i startować, ale może niekoniecznie napinając się tak bardzo na wynik, jak właśnie czerpiąc radość z tych treningów. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Agnieszką Kropiwnicką. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem, gościenią jest Agnieszka Kropiwnicka. Cześć Agnieszka, dzień dobry.
Cześć Andrzej, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że coś ciekawego uda nam się stworzyć.
Ja też mam taką nadzieję i tak będziemy próbowali. Aga, ja tak tradycyjnie zaczynam właściwie każdą rozmowę od cofania się do początków przygody z triatlonem. To niby jest takie standardowe pytanie, ale odpowiedzi już są za każdym razem inne. I tutaj też chciałbym właśnie tak zacząć, czyli skąd u Ciebie wziął się pomysł na triatlon, dyscyplinę dosyć wymagającą i wymagającą też sporo czasu, za dużo wolnego czasu miałaś, nudziło Ci się, skąd pomysł na triatlon właśnie?
Oj, to jest bardzo długa historia. Znaczy tak, ze sportem związana jestem od małego dziecka. Ja jako dziecko uprawiałam pływanie dosyć intensywnie do 14-13 roku życia. Później przestałam trenować pływanie, ale zawsze ten sport był blisko mnie. Zdecydowałam się też na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. I właśnie w czasie studiów zaczęliśmy z mężem, obecnym teraz mężem, a wcześniej chłopakiem, chcieliśmy wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowaliśmy jako ratownicy na plaży w Nowym Jorku. Tam też poznaliśmy kolegę, który po raz pierwszy opowiedział nam o triatlonie. My naprawdę wtedy jeszcze nie słyszeliśmy w Polsce triatlon tak naprawdę raczkowo. To był rok 2002-2003, więc tak naprawdę na naszym polskim podwórku myślę, że to były początki organizacji imprez triatlonowych. Także my o tym nic nie wiedzieliśmy. Kolega zapoznał nas z tą dyscypliną, pokazał nam rower triatlonowy, czasowy, było takie wielkie wow. I myślę, że wtedy zrodził się pomysł, że a może my też kiedyś spróbujemy, tym bardziej, że byliśmy pływakami, powiedzmy, dobrymi pływakami na tamten czas, więc wiedzieliśmy, że dołożyć do tego rower, na którym tak naprawdę każdy może jeździć i potrenowanie biegania i będzie z tego triatlon. I tak też po kilku latach się stało. My wróciliśmy do Polski w 2006-2007 roku. Myślę, że wtedy już skończyliśmy wyjeżdżać do Stanów. Zaczęliśmy biegać, braliśmy udział w imprezach biegowych organizowanych w Warszawie, w okolicach Warszawy. I pamiętam w 2010-2011 roku ja oglądałam relacje z Hawajów, bo cały czas mieliśmy kontakt z wczesnym kolegą i widziałam jego wtedy przekraczającego metę na konie. I pomyślałam, wow, jeżeli on to zrobił, a wiem jaka trudną drogę przeszedł, żeby na tych Hawajach się pojawić i ukończyć ten dystans, stwierdziliśmy, to teraz na nas kolej. I to był ten pierwszy moment, kiedy, kiedy zaczęliśmy coś w tym kierunku, kiedy ja zaczęłam coś w tym kierunku robić.
Ale to bardzo dużo czasu minęło od tej inspiracji do egzekucji, tak? No bo mówisz, że zobaczyliście ten rower czasowy i usłyszeliście o triatlonie w 2002, a tutaj potem nagle 8 lat później, 2010, ten triatlon gdzieś tam ciągle z tyłu głowy siedział.
Tak, ten triatlon w tyłu głowy siedział. No nie ukrywajmy, to nie były czasy, gdzie ten sprzęt i wszystko było dostępne, tych imprez nie było dużo. Zresztą skupiliśmy się wtedy na założeniu też rodziny, więc ten triatlon zszedł na drugi plan, ale w głowie został, że na pewno to kiedyś zrobimy. I tak też było. Po urodzeniu dzieci, 2 lata po urodzeniu dziecka, ja pierwszy raz wystartowałam w triatlonie w Piasecznie. To był 2015 rok, ale to był start stricte spontaniczny. Ja jadąc na zawody wypożyczyłam rower, nie miałam pianki, pobiegłam bez stroju triatlonowego, także to było stricte bardzo spontaniczne.
No właśnie, opowiedz o tym pierwszym starcie w Piasecznie, czyli jeżeli dobrze pamiętam, to pływanie tam jest takie wyjątkowe, bo można też pomachać kibicom w trakcie pływania, okrążając bojki. Można było, bo ten triatlon już nie istnieje. Jaki to był dystans?
To był dystans 1,8. No. To były początki. Ja pamiętam, że 2 tygodnie przed zawodami weszłam do wody, długi czas nie pływałam. Sprawdziłam, czy ja jestem w stanie jeszcze przepłynąć 400 metrów. Wyszło całkiem dobrze, mówię, jedziemy. Pierwszy start, to były czasy, kiedy jeszcze nie było rolling startu. Wszyscy startowali na jeden sygnał. No było to dla mnie zaskoczenie, ale ponieważ w wodzie czuję się pewnie, więc nie było jakiegoś lęku, strachu, paniki. Dopłynęliśmy, pamiętam, do pierwszej boi, zrobiło się zupełnie płytko. I tam pod tym mostkiem zaczęli wszyscy spacerować, później dokończyliśmy pływanie. Pamiętam, że też wyszłam w miarę wcześnie z tego etapu pływackiego i ponieważ nie miałam stroju pływackiego, znaczy stroju triatlonowego, a założony zwykły strój pływacki, więc w strefie zmian musiałam się przebrać w strój, który umożliwi mi jazdę na rowerze. Pamiętam, jak dużo mi to czasu zajęło. Naprawdę, ja spędziłam kilka minut na to, żeby zmienić. Nie sądziłam, że będę mokra, że będę miała z tym takie problemy, ale później na rowerze bawiłam się wyśmienicie. Pamiętam, byłam bardzo dumna z tego, że przejechałam cały ten dystans. Pierwszy restart na rowerze szosowym. Nie miałam oczywiście butów wpinanych, to były zwykłe buty biegowe, ale super, byłam dumna ze swoich 27 km na godzinę. Później etap biegowy, to było też pierwszy raz, kiedy ja zeszłam z rowedu i zaczęłam bezpośrednio biec. To było dla mnie też zaskoczenie, jak ten organizm się zachowuje. Ale dobiegłam do mety bardzo szczęśliwa. Także bardzo pozytywnie. No i wtedy złapałam bakcyla, aczkolwiek to nie był jeszcze moment, kiedy ja podeszłam do treningu. Dopiero wystartowałam jeszcze w Piasecznie w 2016 roku. Poprawiłam się pewnym względem w ciągu jednego roku o 5 minut, ale to też było zupełnie bez przygotowań. A ponieważ mam charakter taki, że jak się za coś biorę, to chcę to robić dobrze, dlatego dałam sobie 2 lata przerwy na taki mądry trening i do 2019 roku trenowałam sama. I tak naprawdę przygoda taka prawdziwa z triatlonem, z mądrym treningiem zaczęła się od 2019 roku, gdzie wystartowałam w Płocku na dystansie 1,8 i ku mojemu wtedy zaskoczeniu wygrałam te zawody. Widziałam, wow, idziemy w to dalej.
Ale czekaj, to przez 3 lata trenowałaś bez startowania?
Tak, trenowałam bez startowania. To był też okres, w którym pojawiły się duże problemy zdrowotne. Także nie wspominam tego dobrze. Ja spędzałam kilka razy tygodnie w szpitalach, także tu był też czas na skupienie się na zdrowiu, aczkolwiek ten ruch mi towarzyszył. Ja w pewnym momencie powiedziałam, nie, ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę myśleć o tym, co mi jest. Zdiagnozowano mi wtedy Hashimoto, szukano jeszcze innych problemów, różne rzeczy po drodze się działy i sport tak naprawdę pozwolił mi skierować moje myśli na zupełnie co innego. Pomógł mi w tym wszystkim.
Czyli jeżeli zaczęłaś w 2015, to nie jest zbyt skomplikowana matematyka, ale mamy 10 lat od twojego pierwszego startu. No i sporo się tutaj zmieniło, Pewnie, oprócz tego, że Piaseczna już nie ma, ale sporo się zmieniło też u ciebie, bo nawet patrząc na ten rok 2023, jak akurat taki sobie wybrałem reprezentatywny, 15 razy startowałaś i za każdym razem na podium. W tym roku, 2025, tak samo, może nie jeszcze 15 startów, wszystko jeszcze sezon w połowie, ale też za każdym razem na podium. Czy to nie jest nudne?
To zawsze cieszę. Podium oczywiście zawsze cieszy. A tak jak patrzę na z perspektywy lat, to tak, od 2023-2022 udaje mi się na każdych zawodach stanąć na tym podium Open, tak. No praca przynosi efekty, mnie to zawsze cieszy. Nudzi nie, ale tak naprawdę bardzo motywuje mnie to, że ja mam 43 lata, to dosyć sporo, ale ja jednak czuję i widzę po wynikach, że gonię ten swój sufit. I to mnie najbardziej motywuje do tego, żeby dalej to robić. Ja nigdy nie biegałam tak szybko, nie jeździłam na takich watach jak w obecnym sezonie. Także idziemy.
Tym bardziej, że to podium to nie jest zawsze tylko kategoria wiekowa, ale bardzo często też jesteś w Open.
Ja mówię o zawsze.
No właśnie.
To są zawsze podia Open, tak. No to są podia Open. W Suszu w tym roku na dystansie sprint byłam czwarta Open, ale ponieważ tam są dekorowane pięć dekorowanych zawodniczek, więc można stwierdzić, że
było podia
Open. Ale satysfakcjonujące jest to, że w tych pięciu zawodniczkach tylko ja jestem z kategorii powyżej 30 lat, więc mocno mnie to satysfakcjonuje, że dziewczynki przede mną i za mną są w kategoriach K20.
Wiesz, to mnie zastanawia, że startujesz właśnie na sprintach, na jednych ósmych, może nie tylko, ale przede wszystkim, a utarło się takie przekonanie chyba, że im człowiek jest starszy, tym ta prędkość powoli zaczyna zanikać i bardziej przedłużamy te dystanse. No u ciebie tego jakoś nie widać. Z czego to wynika, że właśnie upodobałeś sobie te krótsze starty?
To są dwa aspekty. Ja po prostu lubię startować. My z mężem, z grupą naszą uwielbiamy startować, uwielbiam jeździć co tydzień na zawody, praktycznie co tydzień na zawody. Tych startów jest, tak jak mówisz, 12, czasem 15. I startowanie na jednych ósmych mi to, jednych ósmych na sprintach mi to umożliwia. Tak? Ja szybko się regeneruję, za tydzień jestem gotowa, żeby wystartować. A druga sprawa, ja lubię też rywalizację bezpośrednią. Ja lubię się ścigać, ja lubię to kontrolować, lubię jak ktoś naciska, lubię gonić. To jest powód, dlaczego wybieram w większości z dystansy jedna ósma i sprinty, ale w każdym sezonie, prawie w każdym sezonie udaje mi się robić dystans połówki. Także to nie jest tak też, że tylko jedna ósma, ale w większości zdecydowanej.
No i w tym roku to nie będzie już tylko jedna ósma i nie będzie to tylko jedna druga, ale przygotowujesz się też do pełnego dystansu, tak?
Tak, taki jest plan. Mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Realizuję treningi już stricte po dystans długi, co prawda od niedawna, ale myślę, że to wystarczy. Planuję dystans pełnego Ironmana w Malborku, w mojej ulubionej lokalizacji. No jestem ciekawa tej drogi, fascynują mnie te treningi, choć przyznam, że nie jest łatwo, o ile w ubiegłym tygodniu robiłam trening 28-kilometrowy i wróciłam z super samopoczuciem, tak wczorajszy 24-kilometr, jak pomyślałam, że jeszcze drugie tyle, wiedziałam, że będzie to wyzwanie.
O bieganiu mówimy oczywiście.
Tak, o bieganiu, tak. Dzisiaj jestem po 120 kilometrach roweru, jest to moja najdłuższa jazda od kilku lat. Sprawdzam, jak będzie to działało mięśniowo, jak żywieniowo. No zobaczymy, zrobię wszystko, żeby było pozytywnie. Także jest to moje spełnienie marzenia.
Jeżeli Malbork, to znaczy, że to jeszcze nie jest plan Hawaje. Czy taki plan Hawaje w ogóle jest gdzieś w twojej głowie?
Oj, bardzo, bardzo daleko. Myślę, że pogodzenie tego z życiem rodzinnym, z wychowaniem córek, pogodzenie tego z finansami będzie bardzo trudne, aczkolwiek nie mówię nie. Nie chcę planować. Jeżeli nadarzyłaby się taka okazja, to jak najbardziej. Nie na ten moment, ale w przyszłości. To będzie mój pierwszy dystans pełnego, więc zobaczymy.
Opowiedz w takim razie o swoim typowym dniu treningowym. Może to być w obecnej fazie, kiedy przygotowujesz się do pełnego, lub wcześniej, kiedy pracowałaś nad tymi krótszymi dystansami.
Znaczy, jestem nauczycielem, więc tu mogę podzielić na takie dwa okresy, jak wyglądają te moje treningi. W ciągu roku szkolnego ja codziennie wstaję o godzinie 5. O godzinie 5 jest ustawiony budzik, wychodzę z domu, idę na trening pływacki. Zazwyczaj jest to trening pływacki bądź siłownia, a po południu jest to trening rowerowy, biegowy. Teraz w okresie wakacji mogę skupić się na lepszej regeneracji, więc pozwalam sobie na ten dłuższy sen, który trwa no, 8-7 godzin. I treningi mogę rozłożyć sobie tak w ciągu dnia, żeby znaleźć czas na odpowiednie żywienie i odpoczynek. Ale to jest tylko 2 miesiące, kiedy mogę sobie na to pozwolić. W innym okresie mój plan dnia jest napięty co do minuty. Ja pracuję w dwóch szkołach, także to jest od godziny 8 do godziny 16-17 stricte praca, a później trening. Też jest ten problem, że trenujemy z mężem razem, więc musimy też dopasować swoje treningi wobec siebie. Czyli jeżeli ja robię trenażer, Przemek wychodzi na bieg i odwrotnie.
Po to, żeby też dzieci były zaopiekowane, oczywiście. Często podkreślasz w różnych wywiadach, rozmowach i na social mediach takie znaczenie tego balansu pomiędzy treningami a życiem takim pozatreningowym, życiem normalnym, że tak powiem. No, ale z tego, co mówisz, to u ciebie chyba ciężko też z tym wolnym czasem, a szczególnie w roku szkolnym. Jak wygląda ten balans pomiędzy treningami a pracą, a rodziną?
To jest kwestia dobrej organizacji. Ja wiem, że nie da się wszystkiego połączyć, nie da się złapać pięciu stóp za ogon, więc wiem, że pewne dziedziny mojego życia na tym tracą, tak? I chciałabym mieć więcej czasu na spędzanie go z córkami. No, przy takim trybie życia jest to trudne, ale staramy się. Staramy się, chociaż dziewczynki widzę, teraz już są starsze, one mają 12-14 lat, więc już tej opieki potrzebują zdecydowanie mniej, więc jest troszkę łatwiej, ale nie ukrywam, że pojawiają się wyrzuty sumienia, że tego rodzinnego czasu jednak jest troszkę za mało. One też już nie chcą z nami jeździć na zawody, na czym ubolewamy, wolą spędzić czas troszkę inaczej. Ale rozumiem, przez 5 lat jeździły z nami regularnie, startowały również. No, przyszedł czas, że potrzebują swojej przestrzeni.
Nie wkręciły się w sport jeszcze?
Kręciły sobie sport, tak. Starsza córka trenuje i młodsza też lekko atletykę, biegi przez płotki, także poszły dziewczynki w tym kierunku. I zobaczymy. Ja się bardzo z tego cieszę. Sport był ze mną całe życie i chciałabym, żeby sport był z dziewczynami również. Ja nie chcę, żeby one, znaczy nie powiem, że nie chcę, nie wymagam od tego, żeby były sportowcami, ale zależy mi na tym, żeby miały charakter sportowca, żeby umiały sobie radzić z porażkami, umiały organizować sobie dzień, a sport jest doskonałą drogą ku temu.
To prawda, szczególnie w takim naszym amatorskim wydaniu, gdzie musimy to balansować pomiędzy właśnie rodziną, pracą i treningami. Wracając do treningów jeszcze, gdzie widzisz u siebie jakieś rezerwy w treningu, którą dyscyplinę myślisz mogłabyś jeszcze zdecydowanie poprawić? Ja tak zakładam, że nie jest to pływanie.
Nie, nie jest to pływanie i powiem, że w tym roku, no może nie chcę powiedzieć, że odpuściłam pływanie, ale ten trening pływacki jest zdecydowanie spokojniejszy. Pływam 3 razy w tygodniu w umiejętności do 3, czasem powyżej 3 km, także około 10 km tygodniowo to już jest dobry wynik, ale są to raczej treningi sportowe. Skupiłam się na tym i wiem, że tutaj jest ten potencjał, w którym mogę się dalej rozwijać, to rower i bieg. I myślę, że te dwie dziedziny, nawet chyba najbardziej rower, aczkolwiek tutaj ja mam taką blokadę, że jestem bardzo ostrożna i wolę bezpieczniej, wolniej niż szybko i miałaś na tej granicy bezpieczeństwa. Także myślę, że rower tutaj by była duża przestrzeń jeszcze do poprawy.
Ja tak zdradzę taką trochę tajemnicę, ale my się czasami widzimy na pływalni, na sąsiednich torach z Agnieszką i jeżeli to jest spokojny trening pływacki, to ja nie wiem, jak wygląda u ciebie trening mocny, bo Agnieszka oczywiście wyprzedza moje sprinty, kraulem mnie wyprzedza na plecach, więc jeśli to jest trening spokojny, to no to ładnie.
Tak, znaczy ja też myślę, że ja w pływaniu musiałabym bardzo dużo pracy włożyć, żeby zmienić zmienić swoje nawyki. Ja wiem, co robię źle, jestem tego świadoma, ale wyeliminowanie tych błędów zajęłoby mi bardzo dużo czasu, a przełożyłoby to się na niewielki zysk. Także wolę skupić się na tych dwóch innych dziedzinach, na pływaniu i na rowerze i bieganiu.
A sama się prowadzisz, czy masz trenera, który cię trenuje?
Obecnie współpracuję z Tomkiem Marcinkiem. Początek mojej przygody z triatlonem to były treningi wykonywane, rozpisywane przeze mnie przez Przemka. Później po 2 latach, w 2021, odezwał się do mnie trener Przemysław Szymanowski, który zaproponował współpracę. Nie myślałam wtedy o rozpoczęciu współpracy z trenerem, ale pojawiła się taka okazja. A ponieważ ja lubię mieć rozpisane i jestem osobą, która jak ma napisane, to ten trening zrobi, myślałam, dlaczego nie, i rozpoczęłam współpracę z Przemkiem Szymanowskim. Współpraca trwała do ubiegłego roku, a od ubiegłego roku współpracuję z Tomkiem Marcinkiem.
Dlaczego zmiana?
Zmiany są potrzebne. Zmiany są potrzebne. Ja potrzebowałam innych bodźców. Wiedziałam, że jest jeszcze ten potencjał w dalszym rozwoju na rowerze, w bieganiu. Dlatego szukałam tych bodźców i stąd ta decyzja. Współpraca z Przemkiem układała się bardzo dobrze, także tutaj nie wydarzyło się nic, co zakończyło naszą współpracę. Po prostu zmiany. Zmiany uważam, że są konieczne i są dobre. I jak widać, działają, bo rzeczywiście ten efekt jest.
Dobrze, to teraz zmienimy troszkę obszar, bo jakiś czas temu razem z mężem i kolegą Łukaszem Piechotką założyliście taki twór. Celowo mówię twór, bo zaraz sobie przejdziemy, co to za twór jest. Sport to Freedom. No właśnie, co to jest Sport to Freedom? Czy to jest jakaś drużyna, klub, społeczność?
Tak, to jest wszystko. Klub, społeczność, drużyna. Tak, to jest nasza społeczność i stworzyliśmy ją z myślą o ludziach, którzy chcą łączyć swoje codzienne życie z osiąganiem własnych sportowych celów, a wierzę, że każdy ma tą przestrzeń do realizacji tych celów. Jesteśmy trenerami. Ja od studiów jestem trenerem drugiej klasy pływania. Ukończyliśmy razem z Przemkiem kurs trenerski z triatlonu, więc mamy ku temu wiedzę. Chcemy być nie tylko trenerami, ale też partnerami w dążeniu każdego do osiągania własnych celów.
No a skąd pomysł właśnie na to, żeby taką grupę stworzyć?
Skąd pomysł? Chcieliśmy się rozwijać jako trenerzy, chcieliśmy się rozwijać, mamy tu wiedzę, chcemy pomagać. Chcemy pomagać, a też widzimy, jak dużo radości dają wspólne wyjazdy na zawody, wspólne wyjazdy na obozy treningowe, wspólne treningi. I to jest tylko stricte ku temu, by spędzić wspólnie super czas.
A powiedz mi w takim razie, czy prowadzisz ty i Przemek wszystkich zawodników w ramach Sport to Freedom, czy tam po prostu każdy może sobie przystąpić do społeczności, a treningi gdzieś może mieć rozpisywane też poza?
Każdy może dołączyć do naszej społeczności. Rozpisuję głównie treningi mój mąż. Ja zajmuję się bardziej tu od strony pływackiej. Spotykamy się na treningach pływackich, tak, na treningach pływackich w ciągu roku szkolnego, nie teraz wakacje, ale główną myślą trenerską na razie tym zajmuje się mój mąż.
No dobra, to teraz idziemy dalej. W tym roku po raz drugi byliście na obozie treningowym w Hiszpanii. Opowiedz o tym wyjeździe, co to było?
To był nasz obóz triatlonowy, tak jak mówisz, organizowany po raz drugi w cudownym miejscu Cartagena. To jest miejsce, które bardzo dobrze zna Łukasz Piechotka. Tak jak wspomniałeś, to jest nasz kolega, z którym tworzymy zespół Sport to Freedom. Sprawdzone przez niego, on tam swojego czasu studiował, więc wszystkie ścieżki są mu znane. Spędziliśmy tam w ubiegłym i w tym roku 8 dni, trenując dosyć intensywnie, jeżdżąc bardzo dużo na rowerze, pływając open water, biegając po okolicznych pięknych terenach. Także nie jest to Kalpy, nie jest to Denia, obozów triatlonowych, ale cudowne miejsce i każdemu polecamy. Nie tak znane, ale jednak ma swój również urok i rzeczywiście miejsce do treningu jak najbardziej polecane.
A powiedz w ogóle takie obozy treningowe czy zgrupowania klimatyczne, zwał jak zwał, Myślisz, że są bardziej dla zaawansowanych zawodników, czy początkujący też gdzieś tam się odnajdą?
Absolutnie uważam, że wszyscy mogą się na takim obozie odnaleźć. My również dostosowujemy poziom do wszystkich zawodników. Są zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, są zawodnicy na troszkę niższym. Staramy się tak zorganizować, żeby każdy czuł się zaopiekowany, każdy czuł się bezpiecznie, także to nie tylko skierowane dla zawodowców, a też bardzo ważna jest ta strefa pozatreningowa, to, że wspólnie spędzamy czas, wspólnie zwiedzamy, wspólnie siadamy wieczorem przy kolacji i rozmawiamy o tym, nie tylko sportowym, ale to o tym naszym życiu codziennym. Także ja bardzo polecam. To jest taki moment, kiedy można się oderwać od tych codziennych obowiązków, a skupić się też na sobie. Na swoich wyzwaniach, na posłuchaniu własnego organizmu i spędzaniu super czasu z ludźmi o tych samych pasjach.
No właśnie, ja też widzę w ramach tej waszej społeczności też taki spory nacisk na zabawę i na tą taką tworzenie wspólnoty właśnie poprzez sport, nawet chyba bardziej niż na konkurencyjność i walkę o wyniki. Dobrze to czytam, czy niekoniecznie?
Dokładnie tak. Wychodzimy z założenia, że jesteśmy amatorami. Jesteśmy amatorami, my naprawdę nic nie musimy, my tylko możemy, my chcemy to robić. My często płacimy duże pieniądze za ten udział w triatlonie. Także chcemy, żeby każdy miał do tego podejście, żeby miał do tego podejście luźne podejście i pewien dystans. Nikt nas z tych startów nie rozlicza. My sami pokonujemy własne słabości i z tego powinniśmy czerpać największą satysfakcję. My nie chcemy, żeby wyniki frustrowały nas. I ja też podchodzę do tego, mając teraz już 43 lata, do każdego startu, że cieszy mnie każdy start, każdy udział w rywalizacji. Wyniki, tak jak powiedziałam, zawsze zwycięstwo cieszy, oczywiście, ale dużo więcej radości sprawia mi to, że mogę rywalizować z młodszymi zawodniczkami, że nadal się poprawiam i to jest po prostu super zabawa. Ja już dawno mam takie podejście do tego, że nie muszę tego robić. Ja chcę to robić i to jest mój wybór. Jeżeli by mnie to frustrowało, jeżeli wracałabym po zawodach niezadowolona, bo nie wygrałam nie różnych powodów, bym tego nie robiła. To jest dodatek tylko do mojego życia. Tak jak mówię, to może pokolorować życie, sprawić, że ono jest ciekawsze, ale to nie jest priorytet. Zwycięstwa nie są priorytetem, wyniki nie są priorytetem, ważny jest sam udział i zabawa w tym wszystkim. I chciałabym, żeby wielu zawodników, amatorów w ten sposób to postrzegało. My naprawdę nie musimy tego robić, my chcemy to robić. Nie frustrujmy się przez złą organizację czasem zawodów, tak jak to było Ironman Warszawa w tym roku. Czytając te komentarze było mi po prostu przykro. No, to są, wiemy ile to prasy kosztuje, ale cieszmy się, że możemy to robić. I to jest nasza dewiza w Sportu Freedom, żeby czerpać jak najwięcej radości ze sportu.
W 100% się zgadzam. Myślę, że często też amatorzy zapominają, że robimy to dla przyjemności, dla fanu tak naprawdę. Obok pracy, bo faktycznie często jest ten poziom taki frustracji, zacięcia i zapięcia na wynik tak duży, że gdzieś ta radość z tego zaczyna powoli uciekać i traktujemy te treningi jako taki kolejny przykry obowiązek, a zawody jako możliwość, żeby się sprawdzić i ewentualnie może coś wygrać, może stanąć na podium, a jak się nie uda, no to jest dramat.
Dokładnie tak. Więc czerpmy z tego radość. Po prostu. To jest dla nas.
A wracając jeszcze do sportu Freedom, jak dużo w tej chwili osób zrzeszacie?
Myślę, że jest to około 20 osób, licząc wszystkich, którzy są w tej społeczności. To nie są tylko triatloniści, to są również kolarze, to są również osoby, które tylko biegają, ale są również osoby, które uprawiają sport, bo chcą uprawiać sport, nie startując w zawodach, ale chcą mieć rozpisany mądrze trening i motywację do tego, żeby wyjść z domu.
Ja podziwiam takie osoby, które tylko trenują i nie startują na zawodach. Ja osobiście bym tak nie potrafił, ale jeśli ktoś tak potrafi, to naprawdę zazdroszczę.
Tak, ale każdy z nas jest inny i to jest fajne.
A powiedz mi, czy dla takiej osoby, która chciałaby się kwalifikować na Hawaje, ma już fajne wyniki, powiedzmy 9:30 na pełnym dystansie, znalazłoby się miejsce w waszej drużynie też?
Myślę, że tak. My jesteśmy też ambitnymi trenerami, także dostęp do wiedzy w tym momencie jest bardzo duży. Mamy tą wiedzę wynikającą z ukończenia studiów na WF-ie, znamy metody, środki treningowe, ale też cały czas się rozwijamy. Także myślę, że każdy by znalazł. Być może nie był to, nie, nie, nie kierujemy swojej oferty do zawodników pro absolutnie, bo no, nie ukrywajmy, aż tak głębokiej wiedzy nie mamy, ale myślę 9:30 na Hawajach. Myślę, że jesteśmy w stanie pomóc, by dalej się tego rozwijać.
To teraz w drugą stronę pójdziemy. Mamy osobę całkowicie początkującą. Powiedz, jakie byś miała rady dla takiego początkującego? I to myślę o kimś, kto dopiero chce rozpocząć tą swoją przygodę z triatlonem, pooglądał sobie wasze social media, jest zainteresowany, no i nie wie od czego zacząć.
Zapraszamy na wspólne treningi. Przede wszystkim przekazałabym główną informację, żeby być cierpliwym. Trening to jest proces i trzeba troszkę czasu, żeby te wyniki osiągać, żeby to były wyniki długofalowe, żeby to nie była krótka przygoda, tylko potrwała troszkę dłużej, więc ta cierpliwość jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i systematyka w treningu. Także to te dwie główne rzeczy, z którymi trzeba uświadomić osobę, która zaczyna przygodę, że to jest najważniejsze. I przede wszystkim zabawa i czerpanie radości, niezmuszanie się do czegoś, co nie sprawia przyjemności.
A myślisz, że łatwiej jest zacząć w triatlonie pływakom, kolarzom czy biegaczom?
Myślę, że najłatwiej pływakom. Pływakom, dlatego że to jest najtrudniejsza dyscyplina, bo oprócz tego, że wymaga technicznych umiejętności, wymaga też odwagi. Nie ukrywajmy, pływanie w open water nie każdemu sprawia przyjemność i trzeba z pływaniem w open water oswoić, pokonać bardzo często swoje lęki. Także myślę, że pływanie jest zdecydowanie najtrudniejszym elementem tej całej układanki. Zresztą sama podchodzę do wniosku i stwierdziłam, że to są trzy dyscypliny: pływanie, rower i bieg. Pływanie mam, więc na rowerze każdy jeździ, biegać też każdy potrafi. Także ta dyscyplina.
Ja zgadzam się. Myślę, że pływacy mają niestety tą taką nieuczciwą przewagę w triatlonie. Byli pływacy szczególnie. No i to też widać po tobie i po tym, jak twoja kariera się potoczyła. Czy masz jakiś taki start, jakieś zawody, które gdzieś szczególnie zapadły ci w pamięć?
Tak, to mój największy sukces i myślę, że to zawsze ze mną zostanie. To były Mistrzostwa Świata na dystansie olimpijskim w Abu Dhabi w 2022 roku. Zdobycie brązowego medalu tam było dla mnie spełnieniem wielkiego marzenia. I cała ta otoczka zawodów i miejsce, w którym byliśmy i z ludźmi, z którymi byliśmy, przysparza tylko pozytywnych wspomnień i jak zawsze o tym myślę, to jest to, co w tej całej drodze jest najprzyjemniejsze. To myślę, że ten start w Abu Dhabi, taki zdobycie medalu. Ja tam pojechałam z nadzieją na udany start. Nie liczyłam, zresztą nie znałam swoich konkurentek absolutnie, list startowych i jaki poziom te dziewczyny reprezentują. Także wiedziałam, że stać mnie na dobry wynik. Pracowałam bardzo dużo do tych zawodów. Wykonałam wszystkie treningi, wszystkie w założeniach, więc wiedziałam, że jest szansa powalczenia dobrego wyniku, ale czy to dało medal wtedy, nie wiedziałam o tym. Także było to dla mnie dużym zaskoczeniem i miłą niespodzianką. I tak to był ten start, o którym ja myślę i do którego wracam.
A opowiedz więcej o tych zawodach, o przebiegu, to znaczy po poszczególnych konkurencjach, bo to też taka ciekawa lokalizacja, wysoka ranga tych zawodów, to na pewno będzie ciekawe.
Tak, to był rok 2022. Ja zdobyłam kwalifikacje na Mistrzostwach Polski w Rzeszowie na dystansie sprinterskim, ponieważ wtedy to był rok, w którym my z mężem kończyliśmy 40 lat, dlatego zdecydowałam się na przyjęcie tego slota. To będzie nasz wyjazd, to będzie prezent na nasze urodziny. Więc tak, wzięłam slota, to był czerwiec 2022 roku. Mistrzostwa świata były w listopadzie, także pół roku skupiłam się na treningu stricte przygotowujących do tych zawodów. Wiedziałam, że będzie bardzo trudno pod względem temperatury.
Nawet w listopadzie.
Nawet w listopadzie. Temperatura w dniu startu była 34 stopnie, temperatura wody 29 stopni, więc lecąc do Abu Dhabi w ogóle nie zabierałam pianki. Wiedziałam, że nie będzie takiej możliwości. I sam start już na etapie pływackim był bardzo trudny. Woda była odczuwalna, bardzo, bardzo ciepła. Plus do tego mnóstwo meduz. Bardzo słona woda, więc ten etap, tak jak sobie teraz myślę, był chyba tym jednym z najtrudniejszych. Dla mnie nawet jako pływaczki. Nie lubię ciepłej wody i rzeczywiście to odczułam i myślę, że to też zaważyło później na tym, jak ja pojechałam na rowerze. Nie jestem wirtuozem technicznym na rowerze, a trasa była dosyć wymagająca pod względem technicznym. Było dużo zakrętów, przyjazdów przez park, wjazdów na wiadukty. Także udało mi się wtedy dojechać chyba na piątej czy szóstej pozycji. Tak mi wtedy Przemek krzyknął, tak, to była piąta, szósta pozycja. Patrząc na tracker, krzyknął walcz dalej. I początek biegu też w temperaturze 30 kilku stopni był bardzo trudny. Jedyne, o czym myślałam, to żeby położyć się przy palmie, bo widziałam, że daje trochę cienia, no ale walczyłam. Ja też mam waleczny charakter. Wiedziałam, że przyjechałam tu po to, żeby zrobić to, do czego jestem przygotowana. Bardzo dużo skupiłam się wtedy na schładzaniu, więc nie ominęłam żadnego punktu nawodnienia, żadnego punktu, gdzie rozdawali lód. I to mnie uratowało. Ja po pierwszej pętli, to były dwie pętle, po pierwszej pętli dogoniłam jedną zawodniczkę, więc wbijałam się na piątą pozycję. I na drugą pętlę pobiegłam już, tak myślę, że z sercem. I wiedziałam, że teraz muszę pokazać, na co mnie stać. I tą drugą pętlę przyspieszyłam. I rzeczywiście udało mi się na 2 kilometry przed metą dogonić czwartą zawodniczkę. I później już na finiszu 200-metrowym, to już był bieg, może nie 200, może 100 metrów, bieg na dywan, widziałam zawodniczkę z trzeciego miejsca, ponieważ miałyśmy tatuaże z numerami startowymi, z kategoriami wiekowymi na łydce. Wiedziałam, że muszę powalczyć jeszcze na tym finiszu. Nie udało się, przegrałam 3 sekundy, srebrny medal. Ale nawet ten brązowy medal był dla mnie jak złoty. To było spełnienie marzenia. I ja wiem, że zostawiłam serce na tej trasie, nic więcej nie dałam siebie wykrzesać. To był bardzo dobry start. Okraszony brązowym medalem Mistrzostw Świata.
A podjęłaś się próby obrony tytułu Mistrzostw Świata, czy tam obrony podium na Mistrzostwach Świata w kolejnych latach?
Nie. Nie wzięłam już slota na kolejne kwalifikacje, na kolejne zawody. Oparłam sobie na cel zdobycia slota na Mistrzostwa Świata Ironman 70.3 i to w tym roku się udało, także to jest mój kolejny cel, Mistrzostwa Świata w Marbella w listopadzie. Także chcę popatrzeć tam, aczkolwiek wiem, że nie jest to trasa pode mnie, trasa rowerowa, będzie trudno. Ale traktuję to jako zabawę, chcę tam wystartować. Chciałam kiedyś pojechać na Mistrzostwa Świata Ironman. Także traktujmy to jako przygodę. Zrobię wszystko, przygotuję się dobrze, ale znam realia, wiem na co mogę sobie pozwolić na rowerze i wiem, że będzie bardzo trudno. No ale to jest wyzwanie.
No właśnie, to pomęczymy tą Marbellę jeszcze chwilę. Wiesz, że tam trasa rowerowa ma sporo przewyższeń, jest też dosyć taka techniczna. Trenujesz w jakiś sposób właśnie podjazdy i zjazdy, bo tutaj na Mazowszu pewnie ciężko.
Tak jak mówisz, największy podjazd mamy w Słomczynie, także nie trenuję kompletnie jeszcze pod Mistrzostwa Świata w Marbella. Na razie skupiam się na treningu do dystansu długiego. Później być może pozwolę sobie na jakiś wyjazd, no, powiedzmy w Góry Świętokrzyskie, no, troszkę większe przewyższenia, ale na ten moment absolutnie jeszcze nic w tym kierunku nie robię. Też zastanawiam się nad wyborem rowerów na tą trasę, czy będzie to rower szosowy, czy będzie to rower czasowy. Dużo jeszcze spraw do przemyślenia, ale to jeszcze mamy troszkę czasu do listopada.
A jakieś założenia odnośnie wyniku?
Chcę to zrobić jak najlepiej. Nie mam założeń wobec wyniku. Trasa trasie nie jest równa. Na pewno nie będzie to wynik, jaki osiągnęłam w tym roku w Warszawie, ze względu na specyfikę trasy. Nie chcę mówić w liczbach. Ja wiem, na co mi stać w bieganiu, na co mi stać w pływaniu, a wielką zagadką będzie trasa rowerowa w Hiszpanii. Także czasowo absolutnie o tym nie myślę. Nie wiem.
Nie, czasowo. Ja pytałem, czy chcesz mieć jakiś podium.
Nie myślę o tym, nie, absolutnie. Myślę, że świat jest tak mocny i patrząc na wyniki na trackerach, na każdych zawodach Ironman, kategorie K40, K50, to są często wyniki bliskie dziewczynom w kategoriach 25-30, także nie, pod tym względem nie patrzę na to w tych kategoriach. Jadę spełniać marzenia, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pewnie będę walczyć, to nie jest tak, że jadę tylko się dobrze bawić, będę chciała powalczyć, a to, co przyniesie, to ciężko jest powiedzieć.
Rozmawialiśmy już też o Hawajach chwilę i mówiłeś, że to gdzieś tam na później ewentualnie, ale czy w ogóle sam start na Kona i na długim dystansie jest gdzieś takim twoim długoterminowym marzeniem? Czy jest to coś, o czym teraz jakby zupełnie nie myślisz, chcesz się sprawdzić na pełnym na razie w Malborku i zobaczymy, co będzie dalej?
Dokładnie tak, nie myślę o Hawajach. Nie myślę o Hawajach. Nie myślałam jeszcze nawet o starcie na długim dystansie poza granicami Polski, więc a to jest przede wszystkim główna droga do zdobycia slota. Nie wiem, być może kiedy dzieci już podrosną, zdecyduję się na tym. Jest to marzenie, tak. To w głowie zawsze siedzi i zobaczymy. No. Nie mówię nie, nie mówię tak, nie spełni się, trudno, jest wiele innych marzeń do spełnienia, też poza sportem, także nie patrzę jeszcze na to w tych kategoriach, że będę dążyć do tych Hawajów. Na razie chcę się sprawdzić na dystansie długim, zobaczyć z czym to się je, jak się będę czuła i później podejmiemy decyzję, co dalej. Ja widzę też już, że na przestrzeni lat, ostatnie 2 lata, tak jak mówiłeś, że z wiekiem wydłużamy dystans. Ja rzeczywiście dużo lepiej czuję się na dystansach połówka, troszkę dłuższych, znaczy połówka i tych olimpijkach, niż na dystansach sprinterskich. I tak przyszło to z wiekiem. Bardzo działanie w granicach wysokiej intensywności jest dla mnie dosyć trudne. No ale tak jak powiedziałam, ja lubię bezpośrednio rywalizację i tak trudno mi też z tego zrezygnować. No i starty, i częste starty.
No tak, a przy długich dystansach to ciężko startować co tydzień na połówce. Tak. Tak, jak mówisz, to przebija z ciebie taki dosyć spory optymizm i taka radość ze startów, ale na pewno zdarzają się takie słabsze chwile i jakieś spadki motywacji. Ale właśnie, czy zdarzają się, a jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz?
Spadki motywacji wczoraj, tak po tym długim biegu, jak naprawdę bardzo, bardzo mnie zmęczył. Jeszcze ostatnie 7 kilometrów miałam bardzo pod wiatr i przyszły taki moment, kiedy pomyślałam sobie, jej, czy ja muszę się tak męczyć, dlaczego ja to robię, ale to jest tylko chwilowe, ja po prostu bardzo to lubię. Ja też na roztrenowaniu, kiedy pozwalam sobie na 2-3 tygodnie nic nie robienia, ja też wiem, jak ja się wtedy kiepsko czuję. Także ja muszę trenować, musi ten sport być ze mną, musi być ta dawka aktywności, żebym ja dobrze funkcjonowała. I to mnie motywuje. Ja widzę, że jak wykonam trening w założeniach, to ta radość przychodzi i dalsza motywacja, nie mam problemu. I też to, że naprawdę się rozwijam i poprawiam swoje wyniki. I to chyba najbardziej działa. To najbardziej działa. Ja jestem ciekawa, gdzie jest ten sufit, kiedy będzie ta stagnacja, a kiedy będzie regres. Ta droga mnie bardzo, bardzo interesuje. jak to się dalej potoczy.
Czyli rozumiem, że jak wstajesz w roku szkolnym o tej 5 rano w drodze na pływalnię, to jesteś jak skowronek, cała zadowolona i szczęśliwa, że idziesz pływać.
No nie, to tak kolorowo nie jest. Pewnie, że są dni takie, kiedy dzwoni budzik, szczególnie kiedy jest ciemno, tak w okresie zimowym i kiedy ostatnią rzeczą jest pomyśleć o tym, że za chwilę musisz wejść do zimnej wody. To nie jest też tak, ale to wiadomo, najtrudniej jest wstać i wyjść z domu. Później już idzie, sam dobrze wiesz. To nie jest też tak, że zawsze się chce. Oczywiście, że się nie chce, ale jak pomyślisz o swoim celu, o tej drodze, to przychodzi dużo łatwiej.
I na pewno też te częste starty tutaj bardzo pomagają, no bo łatwo jest od weekendu startowego do weekendu startowego gdzieś tam dochodzić. I jeszcze tak powoli zbliżając się do końca, właśnie o tych startach częstych chciałem porozmawiać. Czy tak częste startowanie, a właściwie prawie co tydzień, nie przeszkadza trochę właśnie w treningu? No bo tak naprawdę kiedy mamy czas, żeby trenować i jak ciągle startujemy i no albo kosztem treningu, albo kosztem regeneracji.
Oczywiście, to nie jest być może prawidłowa, znaczy wiem, że to nie jest prawidłowa droga, ale to też podejście do tego, jak traktujemy dany start, czy jest to mocniejszy trening, to też nie jest tak, że każdy start musi być na 100%. Ja wiem, które starty są moim priorytetem, na które chcę być dobrze przygotowana, które są tak zwane startami A i rzeczywiście na ten start jestem gotowa, a kolejne są, bo są. No, wychodzi z tego bardzo mocny trening, tak? To też jest w przypadku jednej ósmej godzina 10 mocnego bodźca. Często też pojawia się, teraz przy dystansie długim, będą pojawiały się jeszcze dodatkowe treningi tego samego dnia. Także jest to problem na pewno w ułożeniu tego procesu treningowego, no ale my tak to lubimy, że ja nie chcę z tego rezygnować. Traktuję to jako mocny trening.
Nawet pomimo przygotowania do pełnego dystansu.
No w tym miesiącu w średniu czekają mi jeszcze dwa starty na krótkich dystansach. W tym tygodniu startuję, ale to też jest w formie treningów na dystansie jednej, drugiej w Rawie Mazowieckiej. Tak, także po mocno objętościowym, wysoko objętościowym tygodniu, dzisiejszym treningu, wczorajszym treningu, jeszcze treningu jutrzejszym, wystartuję na jednej, drugiej w Rawie Mazowieckiej. I to będzie tak naprawdę objętościowo chyba mój najmocniejszy trening w tygodniu, bo wyjdzie z tego około 18 godzin przeliczając, także ja więcej nie trenuję.
To w Rawie Mazowieckiej widzimy się na starcie, co prawda nie na tym samym dystansie, ale na trasie jak najbardziej. No właśnie, wspomniałaś o tych cyferkach i to jest coś, o co chciałem zapytać. Powiedziałaś 18 godzin. Czy to jest taka średnia, czy to jest raczej ta górna granica?
To jest mój rekord. Ja nie trenuję dużo. Ja trenuję w okresie zimowym około 9, czasem 10 godzin. W okresie letnim jest to 11-12. Nie poświęcam dużo czasu na treningu i nie chcę więcej poświęcać. To jest takie maksimum, na które ja mogę sobie pozwolić. Jest życie poza triatlonem, jest życie rodzinne, także 12 godzin to jest optymalny czas, który ja mogę wygospodarować, aczkolwiek uważam, że to też jest dużo, patrząc na sposób życia całej rodziny. Także 18 godzin, na które mogę sobie pozwolić, to rzeczywiście jest okres wakacyjny, ale to jest rekord w treningu, tak naprawdę w tej mojej przygodzie z triathlonem.
Drodzy słuchacze, dwie niespodzianki tutaj padły w tej ostatniej wypowiedzi. Po pierwsze, jest życie poza triathlonem. Nie wiem, czy byście tego świadomi, to po pierwsze. A po drugie, przy treningu pomiędzy 9 a 12 godzin można być na podium open w każdych zawodach, w których się startuje.
Oczywiście, że tak, jest to możliwe i proszę wierzyć, nie wiem jak to się przełoży na dystans długi, bo tą objętość jednak pod ten dystans trzeba zrobić, ale jak najbardziej na krótkich dystansach można to wypracować, trenując 10 do 12 godzin w tygodniu, jak najbardziej. Oczywiście przy mądrze ułożonym treningu.
No i ostatnie pytanie, jakie plany na resztę sezonu? Troszeczkę już wspomniałaś, wiemy o kolejnym tygodniu, ale co dalej? No i co jest tym twoim startem, a w tym sezonie już pewnie się trochę domyślamy, no ale chciałbym usłyszeć od ciebie.
No tak jak powiedziałam, czekają mnie start w Rawie Mazowieckiej na dystansie jednej, drugiej. Oczywiście jest to stac treningu, bo po takim mocnym tygodniu chcę zrobić to w tempie Ironmana, może troszkę powyżej tego tempa. Później czeka mnie start w Kozienicach. To jest taka lokalna impreza niedaleko mojego miejsca z zamieszkaniem, czy zamieszkania w latach dziecięcych. Ja pochodzę z Pionek, jest to niedaleko Kozienic, więc taka impreza, która w każdym sezonie w moim przypadku się pojawia. Następnie pojawię się prawdopodobnie na zawodach w Stężycy, organizowanym przez Garmin Triathlon Tour. I później już dystans pełny w Malborku, no i start docelowy, znaczy powiedzmy docelowy, główny. Mistrzostwa Świata Ironman 70.3 w Marbella. Jedziemy tam również z naszym zawodnikiem, Bartkiem Nowickim. Także myślę, że będzie fantastyczna przygoda. No i pierwszy raz też będę startować na Mistrzostwach Świata pod egidą Ironmana. Także jestem bardzo ciekawa i podekscytowana.
Doskonale. Aga, dziękuję bardzo za rozmowę. No, trzymam kciuki za pełny dystans. Na pewno w Malborku, bo to będzie ciekawe przeżycie. Jesteśmy też ciekawi Twoich przemyśleń właśnie po pełnym dystansie, bo jednak zawsze ten pierwszy raz na pełnym dystansie jest taki no, wyjątkowy, tak? Bo to jednak się pamięta. Właśnie ten pierwszy raz pełny. No i oczywiście powodzenia na Mistrzostwach Świata w Marbella na połówce.
Bardzo dziękuję. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia.
I dzięki bardzo i moim i waszym gościem dzisiaj była Agnieszka Kropiewnicka.